Siódmy dzień tygodnia.
W siódmym dniu tygodnia witają Monika Olejnik, Jan Rokita, który właśnie kaszle. Tak, lider Platformy Obywatelskiej, Andrzej Leper, lider Samoobrony.
Dzień dobry, witam Państwa.
Tydzień temu Platforma Obywatelska wyzwała na pojedynek Andrzeja Lepera i Samoobronę. Donald Tusk i Pan powiedzieli Państwo, że chcą się przeciwstawić barbarzyńcom. Dlaczego Pan nazywa Samoobronę partią barbarzyńców? Co to oznacza? Jan Rokita.
Pan Andrzej Leper dąży do władzy, co jest w demokratycznym państwie rzeczą uprawnioną, ale jeśli pan Andrzej Leper będzie rządził, Polska znajdzie się w niebezpieczeństwie. Dlatego, że pan Andrzej Leper jest człowiekiem, który nie uznaje w życiu publicznym absolutnie żadnych, ale to żadnych standardów. I samo to spotkanie jest dla mnie pewnego rodzaju problemem z panem Andrzejem Leperem, bo dyskutowanie z przestępcą, jak pani sobie zdaje sprawę z tego, nie jest rzeczą szczególnie przyjemną. Natomiast ktoś w końcu, w moim przekonaniu, Andrzejowi Leperowi musi publicznie powiedzieć prawdę, kim jest i jak powinien być w polskiej polityce traktowany.
Kim jest Andrzej Leper?
No zacznijmy od początku kariery Andrzeja Lepera. Od czego zaczął swoją karierę Andrzej Leper? Od zorganizowania swoich kompanów, ażeby 29 czerwca 1994 roku zorganizować napad na Antoniego Chodorowskiego w Kobylnicy Słupskiej. Tego człowieka złapano, publicznie rozebrano do naga, wykręcono mu ręce, chłostano go rózgami, polewano go wodą i za to pan Leper dostał 1,5 roku więzienia. Gdybyśmy żyli w praworządnym kraju, to te 1,5 roku więzienia by odsiedział, ale jak żyjemy w kraju, w którym nie odsiedział tego 1,5 roku, tylko odsiedział 2 miesiące. Otóż ja chcę postawić na początek takie oto proste pytanie. Czy człowiek, który siedział w więzieniu za lincz, za pobicie, człowiek, który zorganizował swoich kompanów po to, żeby załatwić jakieś tam porachunki przez napad, ma kwalifikacje moralne do tego, ażeby być w Polsce kimkolwiek w polityce? Czy my chcemy mieć takie państwo?
I może na to pytanie odpowie Andrzej Leper.
Tak, pierwsze kłamstwo, panie Rokita, to jest to, że pan mówi, zaczął swoją działalność. Leper swoją działalność zaczął w 90 roku już, a nie w 94. Ten epizod, o którym pan mówi, pan to już napad bandycki, lincz, rozbieranie. Pan był przy tym? Nie przypominam sobie, żeby pan przy
miał
tym
pan
był.
Wyrok, czy nie?
To jest pańska metoda. Tak.
Wszystkie media były zaproszone na to. Wyrok oczywiście miałem i przyjąłem go z pokorą. Sąd wydał taki wyrok i dobrze.
Chłostaliście go łzgami?
Ale niech pan nie przerywa.
Chłostaliście go łzgami?
I to, co zapowiadano, że będzie, proszę nie
przerywać. Chłostaliście go łzgami? Polewaliście go wodą?
Panie pośle.
Ogoliliście mu głowę publicznie, czy nie?
Panie pośle, teraz Andrzej Leper odpowiada.
Niech pan tej metody swojej nie stosuje.
Nie, bo to są proste pytania, bo pan zawsze mówi nieprawdę.
Ale zaraz będą do pana proste pytania.
Dobrze, teraz pan Andrzej Leper.
Powiedzieć tak, oczywiście wyrok był, wyrok już minął, to co było, ja chcę powiedzieć
nic
tylko jedno.
Nic nie minęło, jest w centralnym rejestrze skazanych,
chciałbym
jest, figuruje pan.
Chciałbym powiedzieć jedno, że ten człowiek, którego broniliśmy wtedy, bo pan Rokita ma słabą pamięć, głodował 2 tygodnie. 2 tygodnie głodował, jeździli do niego posłowie, senatorowie. I ten człowiek później, po naszej tej akcji, w której nikt nie udowodnił, że ktoś kogoś pobił, ktoś kogoś chłostał, absolutnie rozbierał, nikt nie udowodnił, żadnego świadka nie było.
Ale zdjęć pan nie dokumenty widział publicznie? Zdjęć pan nie widział niech pan publicznych?
Niech pan dokumenty w sądzie przeczyta, nie zdjęcia. Zdjęcia po fakcie zrobiono. I ten człowiek odzyskał swoją własność.
Ale wyrok
majątek
był, panie przewodniczący, był wyrok.
Natomiast ja
jest
chciałbym,
cały
pan
czas.
Taki mądry jest,
teraz to może
pan
powie.
Ale niech pan odpowie, czy człowiek, który powie napadł na kogoś innego, ale zorganizował
powie
kompanów do bójki,
pan,
ciężkie pobicie zorganizował.
Co pan robił, proszę pana, w 95 roku, inicjatywa 3/4 przeciw Kwaśniewskiemu. Pan wszystkich straszy wszystkimi. Straszył pan. Ulubieńcem moim Aleksander Kwaśniewski nie jest. Tylko pan wtedy zorganizował bojówki autentyczne. Kwaśniewskiego nie dopuścimy do władzy, bo Zachód odsunie się od
nas. Na czym polegały te bojówki? Czy te bojówki biły?
A jak? Wrzucały gaz do zamkniętych pomieszczeń, gdzie odbywały się spotkania Aleksandra Kwaśniewskiego. Co pan nie czytał tej książki Kwach? Pani Waniek, szefowej kampanii Kwaśniewskiego, pan stał na czele tego. Co pan się śmieje teraz, tak? Przykro słuchać tego, jeżeli się komuś zarzuca, a samemu organizuje się ludzi, wrzucają
dobrze
gaz,
by było
jaja zgnite do pomieszczeń, do zamkniętych pomieszczeń.
Dobrze by było.
Ale ja mam
było,
pytanie
żeby
do pana przewodniczącego. Proszę powiedzieć, czy wycofuje się pan z tego, co pan mówi o Aleksandrze Kwaśniewskim, że to jest szmaciarz?
Nie, ja powiedziałem to w kontekście takim, że był taki zawód w Polsce. Kiedyś jeździł po wsi, zbierał stare szmaty, złom i tak dalej. Prezydent Kwaśniewski pojechał do Szwecji, przywiózł nam stare łodzie podwodne z 52 roku do złomowania. Pojechał do Niemiec, stare czołgi przywiózł nam za złotówkę, ale do remontu. Ale do remontu, ze Stanów stare samochody Husar, i porównałem to do tego zawodu. Prezydent nie może poniżać Polski. Musi jechać załatwiać konkretne sprawy.
Dobrze,
do
teraz gdy pan odpowiedział na zawód, że pan wrzucał gaz... Pan jest liderem bojówkarzy.
Dobrze. Stał pan na czele? 3/4?
Myślę, że
inicjatywy?
Poziom,
czy nie stał pan?
Poziom absurdu tego, co pan mówi, jest...
Ale stał pan, czy pan nie stał? Pan
może pan nie przerywać?
No widzi pan.
Dobrze by było, jakby pan się nauczył. Nie, dobrze by było, jakby pan się nauczył podstawowych faktów z najnowszej historii Polski.
A jak pan przerywa?
Panu dostarczę książkę w tej sprawie, żeby pan się nauczył.
Nie przerywamy teraz?
Nie, przerywamy, proszę bardzo.
A jak przerywamy teraz?
Przerwiemy za chwilę audycję. No.
Dobrze
by było, żeby pan się nauczył rozróżniać pomiędzy inicjatywą 3/4, którą rzeczywiście założyłem po to, żeby poprzeć Lecha Wałęsę w wyborach prezydenckich, i jestem dumny z tej inicjatywy wtedy, bo Kwaśniewski potem udowodnił, jak niedobrym jest prezydentem, a działalnością Ligi Republikańskiej i skrajnie prawicowych bojówek, które rzeczywiście wtedy zakłócały kampanię Aleksandra Kwaśniewskiego. I dobrze by było, żeby pan takie...
przez 3/4.
Nie, i dobrze by było, żeby pan takie proste rzeczy wiedział. I niech pan się spotka z Wojciechem Modelskim, szefem inicjatywy 3/4, i dowie się dokładnie, co on robił w 95 roku. Wyśmiewali Kwaśniewskiego, robili mu dowcipy rozmaite, układali wierszyki.
Pani Waniek założyliście sprawę w sądzie? Bo tu pisze o panu cały czas.
Pani
założył
Waniek...
Pan sprawę?
Pani
Waniek?
Nie, nie zakładałem żadnej sprawy pani Waniek, bo pani Waniek pisze o Lidze Republikańskiej, a nie on.
A ja
bojówkarzem pana nazwała?
Przepraszam.
Stojącym na czele? No bojówek, i pan sprawy nie założył?
A czy pan założył sprawę?
Człowiek prawa?
Panie przewodniczący, a czy pan założył sprawę panu Isakiewiczowi, który napisał o panu książkę?
Nie, nie.
Nie?
Nie.
Nie. A czy pan tę książkę?
O mnie książkę napisał ostatnio też Bubel, że
pan
jestem,
Isakiewicz napisał,
że jestem
panu,
Żydem,
także ja panu
jestem,
polecę,
ale już
tę
różne,
książkę,
już pan. Różne rzeczy pisano o mnie.
Dobrze.
Ja bym nie wychodził z sądu.
Dobrze,
panie redaktor, gdybym ja wszystkim zakładał sprawy.
No
jedno zaniepokoiło. Pan powiedział, Jan Rokita, że jest niedobrym prezydentem Aleksander Kwaśniewski. Czy to jest w czasie przeszłym, czy pan uważa, że Aleksander Kwaśniewski jest niedobrym prezydentem?
Ja bym chciał mieć wielkiego prezydenta w Polsce, prezydenta wizjonera, prezydenta takiego, który by nadawał pewien moralny wymiar życiu Polaków, który by był pewnym wzorem życia.
Otóż rozumiem.
Pod tym względem Aleksander Kwaśniewski tych standardów nie spełnia, aczkolwiek jego polityka pod wieloma względami może być polityką dobrą, tylko że dzisiaj chyba nie spotkaliśmy się tutaj rozmawiać o Aleksandrze Kwaśniewskim,
bo to inny temat. Ja program społeczno-gospodarczy pana przewodniczącego Andrzeja Lepera. To jest bardzo duży program społeczno-gospodarczy. Ja chciałam się dowiedzieć, kto, jeżeli pan obejmie władzę, bo do tego dąży Samoobrona i każda partia, która by chciała coś zmienić, dąży do władzy. Kto byłby ministrem finansów? Kto byłby ministrem sprawiedliwości? Kto byłby ministrem spraw zagranicznych? Kto byłby ministrem spraw wewnętrznych?
Panie redaktor, takich przymiarek personalnych Samoobrona jeszcze do tej pory nie robiła, a to z tego powodu, że w każdej dziedzinie, i od spraw finansów, i od Ministerstwa Sprawiedliwości, służby zdrowia, mamy zespoły ekspertów.
Ale gdyby pan mi podał chociaż kilka nazwisk, które
nie,
mogły być na przykład
mamy
ministrami spraw zagranicznych.
Ja bym naprawdę nie chciał nikomu z tych ludzi, którzy pracują w poszczególnych zespołach, od poszczególnych resortów u nas w państwie, nie chciałbym wyróżniać nikogo, ani nikomu robić krzywdy, żeby między tymi ludźmi nie powstały jakieś waśnie, ale naprawdę jesteśmy bardzo spokojni o to. Przede wszystkim Samoobrona też stawia na tych ludzi, którzy dzisiaj pracują. Samoobrona słynnego TKM-u nie ma zamiaru stosować, tak jak to zrobiono wcześniej AWS,
rozumiem,
a dzisiaj SLD.
Rozumiem, że na stanowiska mogą liczyć w rządzie pan Łużwiński,
nie.
Pani Beger,
pani Wiśniewska. Panie redaktor, bądźmy poważni. Posłowie Samoobrony swoje miejsce w szeregu znają, umiejętności swoje znają i nikogo z obecnych posłów nie widzimy na stanowisku ministerialnym. Proszę to zanotować i później rozliczać mnie z tego,
dlaczego?
Jeżeli doszłoby do tego z woli narodu, że Samoobrona mogłaby rządzić Polską, bo tu trzeba jeszcze troszeczkę spokoju i takiej zimnej wody, prysznic zimny, bo my już dzielimy Polskę, dzielimy łupy. Niedźwiedź jeszcze chodzi, nie jest taki do końca zniszczony, a my już go chcemy pogrzebać,
dlaczego?
SLD, inne partie, i tylko widzimy siebie. Samoobrona nie widzi tylko siebie, to Platforma widzi tylko siebie, bo pan Rokita już powiedział kiedyś, 50% zdobędziemy i tak dalej. Ja nie mówię, my będziemy dążyć, żeby zdobyć tyle, ale to od narodu zależy. Jeżeli naród powierzy nam rządzenie krajem, to na pewno zrobimy wszystko, żeby w Polsce
było
inaczej.
Dlaczego mówicie o Platformie Obywatelskiej, że to są złodzieje? Czy Jan Rokita jest złodziejem?
Nie, nie, ja nie powiedziałem, tylko jeżeli ktoś nazywa nas, że barbarzyńcy, kryminaliści i tak dalej.
Pan jest
przestępcą. Barbarzyńcy, panie Rokita, pan też immunitetu już nie ma i niech pan z tym nie przesadza przestępcą, dobrze?
To są właśnie pańskie porównania, więc może idźmy dalej w sprawie...
Ale barbarzyńcy, to wie pan, kto to jest? To są ludzie, którzy nie lubią biednych, ludzie, którzy czynią krzywdę innym i to wy jesteście. Majątek narodowy zarządów, między innymi Platformy, bo trzeba przypomnieć troszeczkę historii. Platforma to Unia Demokratyczna, panie Rokita, Platforma to KLD, Platforma to AWS, to SKL, to Unia Wolności również. Ja nie wiem, ile pan jeszcze zmieni partii do końca życia, życzę panu, żeby pan bardzo długo żył. Ile pan jeszcze partii zmieni? Ile pan jeszcze stworzy partii, żeby schować swój obraz?
A więc pan jako biedny i pan jako reprezentant poniżonych...
Ja nie mówię, że ja jestem biedny.
Nie, pan jako reprezentant biednych i poniżonych, a my tutaj źli ludzie, którzy reprezentują bogatych, to spójrzmy, wie pan, na fakty. Spójrzmy na pańskich najbliższych współpracowników, czy to rzeczywiście są biedni ludzie. Renata Beger, 2 720 000 zł. Waldemar Borczyk, 1 054 000 zł. Alfred Budner, 1 470 000 zł. Andrzej Grzesik, 1 555 000 zł. Andrzej Leper, 385 000 zł. Rzeczywiście, jakbym miał 385 000 zł, też bym się czuł bogaczem, ale jest pan wyraźnie biedniejszy od swoich kolegów. Renata Rochowska, 2 055 000 zł. Tadeusz Urban, 1 070 000.
Ale może pan zacytuje, co pan czyta?
Czytam deklaracje majątkowe pańskich posłów.
Majątku.
Chciałem pana zapytać o rzecz następującą. Czy widział pan na świecie kiedyś taką sytuację, ażeby klub milionerów, najbogatszy klub w Sejmie, klub ludzi, którzy dysponują w tym Sejmie największym majątkiem, mógł w sposób uczciwy rzeczywiście reprezentować biednych, najbiedniejszych i odrzuconych? Czy widział pan kiedyś w historii taką sytuację, a żeby ludzie, którzy się dorobili, nie wiadomo na czym, gigantycznych majątków idących w miliony, byli rzeczywiście wiarygodnymi reprezentantami ubogich? Czy wy nie naciągacie tych ubogich? A swoją drogą, to ja jestem ciekaw, bo wtedy byliśmy razem posłami, jakby pan był w stanie i mnie, i naszym słuchaczom wytłumaczyć, jak to się stało, że w ciągu 2002 roku pańska przedstawicielka w Komisji Śledczej Renata Beger jako poseł zwiększyła swój majątek od ponad 1 000 000 zł. Ponieważ jej majątek w roku 2001 był wart ponad 1 000 000 zł, a w tej chwili jest wart 2 700 000. I jak to się stało, że w ciągu tego jednego roku zwiększyła wartość swojego gospodarstwa o prawie 1 000 000 zł, mając jednocześnie 424 tysiące długów? To jest wszystko napisane w tej deklaracji majątkowej. Ja w tym czasie... I pan też, zarobiliśmy te diety i pensje poselskie, a pani Beger zarobiła 1 000 000 zł nie wiadomo skąd. Jest pan w stanie to
wykazać? Przepraszam, tylko powiem, że dzwoniła do nas pani Danuta Waniek i powiedziała, że prosi o sprostowanie. Swojej książce opisywała bojówki Ligi Republikańskiej i to z nimi trwa niezakończony proces. Ligi
Republikańskiej. Dziękuję bardzo za to sprostowanie. To jest normalna pańska metoda.
Dobrze, panie teraz, Rokita z Krakowa, pani Waniek się dzisiaj wstydzi tego, co napisała pewnie, ale dobrze, nie mówmy o niej, nie ma jej.
To jest o Lidze Republikańskiej.
W każdym razie już pan mówił nieprawdę w sprawie Ligi Republikańskiej Inicjatywy 3/4. Świadomie pan mnie zapisywał gdzie indziej.
Ja mam pytanie do pana Andrzeja Lepera.
Ale niech odpowie. Tu jest deklaracja majątkowa pani w Beger. Niech pan odpowie, jak ona zarobiła 1 000 000 zł w ciągu 2002 roku w Sejmie.
Wszystko po kolei. No. Mówi pan o majątkach posłów samoobrony. Niech pan tam przeczyta pozycję jedną, że mają na książeczce pieniędzy tyle, że mają akcje jakichś przedsiębiorstw i tak dalej i że to jest na te kwoty. To są majątki, panie Rokita, jak pan mieszka na Księżycu, a nie w Polsce, wypracowane przez pokolenia, przez rodziców, dziadków, to są gospodarstwa rolne,
1 000 000 zł Begerowej przez pokolenia.
Ale zaraz ja powiem, o tym powiem, mówię o czym innym. Pan w ogóle nie słucha mnie. I te majątki, czy posła Grzesika, czy majątek mój, to jest wartość ziemi, to jest wartość budynków, to jest wartość sprzętu i ja panu życzę, żeby pan też to miał, tylko tą ciężką pracą, bo pan tutaj dziwnie...
A czy pan płaci podatek?
Oczywiście, że płacę.
Ile pan
podatek
płaci
gruntowy
rocznie?
Płacę, KRUS.
Ile pan płaci KRUS-u?
Płacimy. Ja nie wiem w tej chwili jaka cena.
Nie wie pan?
KRUS to jest około 300 zł na kwartał. To jest niska stawka. Ale
no raczej chyba bardzo niska.
Ale może ja to skończę, dobrze? I tutaj zarzucanie, że to są duże majątki. Panie pośle Rokita, to są, powtarzam panu, to są ludzie majętni, ale nie bogaci. Dlaczego pan nie wziął kont innych?
Ponad 1 000 000 zł to nie są bogaci ludzie majętni, w dzisiejszej Polsce?
Ale czy pan odróżnia...
Czy pan to, swoim ale czy pan odróżnia, zwolennikom w samoobronie to powie, że w Polsce odróżnia, człowiek mający 1 000 000 złotych to nie jest bogaty człowiek?
Panie Rokita, widzę, pan w ogóle słuchać nie chce. Mający 1 000 000 złotych, mający majątek w kwocie 1 000 000 złotych. Czy pan odróżnia człowieka bogatego od człowieka majątnego?
Nie, ale przepraszam.
Bo widzę, że w ogóle nie.
Ale jaką wiarygodność ma to, co pan pisze we wstępie do swojego programu?
A całkowitą wiarygodność.
Że Polska jest krajem, w którym jest rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa na dostatnią 3-5% grupę oligarchów wraz ze sprzyjającą jej klasę polityczną i resztę społeczeństwa, skoro, panie przewodniczący, cały pański klub należy do tej 3% grupy oligarchów.
Niech pan poda jeden przypadek posła samoobrony, który ma jakieś przedsiębiorstwo nabyte po tym okresie przemian za was, który brał udział w prywatyzacji, był w tych radach nadzorczych i dorobił się w ten sposób.
No ja nie, panu pan powtarzam, miał kłopoty finansowe straszne na początku lat 90. A teraz chyba pan nie ma.
Pan na czym się
BGO-wa kredyt. Będąc... W oświadczeniu jest, nadal spłacam kredyt.
Wyjaśni pan, na czym BGO-wa się dorobiła 1 000 000 złotych, będąc posłem w ciągu jednego roku.
Pani Begier przeszacowała swój majątek.